No, przeżywam to ostatnio, o czym wy mówicie. Ja to ostatnio przeżywam. Niektórzy wiedzą dlaczego, ale zostałem dotknięty właśnie taką sytuacją i takimi, no, jakby to powiedzieć, takim konstatacją, jak to się mówi, czyli takim wnioskiem, że jest taka rzeczywiście taki zwyczaj, no bo chyba w tej chwili w wielu miejscach, w wielu zwyczajach, kościołach to jest już taki zwyczaj, że mówimy do siebie bracie i siostro, i nagle przyszło mi do głowy, że właściwie czasem jest tak, że mówimy bracie i siostro, i czym to się różni od tak zwanego zwrotu grzecznościowego, kiedy mówimy do kogoś pan, pani. Czy to się czymś różni? No my po prostu mówimy bracie i siostro, bo jesteśmy w kościele, tak się mówi w kościele, prawda? Ale czy ten ktoś to jest dla nas rzeczywiście brat i siostra? I na ile to się różni od tego, gdybyśmy mu powiedzieli pan, panie, w sensie naszych relacji? No bo oprócz tego językowych spraw, na ile to się różni? I zauważcie, być może tak mieliście w starym życiu tak zwanym, że mieliście tak zwaną paczkę przyjaciół. Może ktoś to miał. Tak zwaną zgraną paczkę. Jak dzisiaj sobie porównam, to mi się wydaje, że zgrana paczka przyjaciół w świecie potrafi wiedzieć o sobie nawzajem więcej niż dzisiaj ludzie w kościele. Czasem. Bo oni dużo czasu ze sobą spędzają. Oczywiście spędzają go nie w sposób taki, który powinni to robić, no nie? Ale oni sobie dużo chcą być ze sobą, dużo sobie mówią, no w miarę dużo o sobie nawet wiedzą. Można powiedzieć, że niektórzy no to bardzo chcą, na tyle chcą być ze sobą, że no często się spotykają. I czasami jest tak, że wchodzimy do kościoła, czy jesteśmy w kościele i wiemy o sobie mniej niż oni. I rzeczywiście jest tak, jak Jurek mówił, że trzeba zrobić jak najbardziej zastrzeżenie, że każdy ma sprawy intymne, które zostawia tylko sobie i Panu Bogu. Jasne. Każdy ma sprawy, które zostawia tylko sobie i współmałżonkowi. To jest oczywiste dla wszystkich. I my nie mówimy o sytuacji, w której wszyscy wiedzą o sobie wszystko, bo rodzi się jakaś taka dziwna relacja między nami, która prowadzi ewidentnie do jakiejś sekty. Prawda? I to już jest niezdrowe. Wymagamy na przykład, żeby wszyscy wiedzieli o sobie wszystko. Tego nie wymagamy. Pytanie, co Słowo Boże od nas wymaga? Bo my mówiliśmy i padły takie stwierdzenia, na przykład, że Bóg wszystkich nazywa przyjaciółmi. Nieprawda. Albo inaczej. Prawda, ale to zależy, co przez to rozumie, że nazywa ich przyjaciółmi. I zauważcie, że kiedyś, niedawno całkiem, my mówiliśmy o Ewangelii Mateusza, tak? I tam w 22 rozdziale było to podobieństwo o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi i posłał swoje sługi, żeby wezwali zaproszonych na wesele. Tamci nie chcieli przyjść, posłał ponownie, tamci znowu się tłumaczyli. No i w końcu 11 werset mówi, gdy król wszedł już na wesele, bo sala napełniła się gośćmi, to ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny, i zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś? Przyjacielu, jak tu wszedłeś? Nie mając stroju weselnego. A on za nie mówił. Pytanie jest, co to znaczy przyjacielu w tym momencie? Bo nie wygląda na to, żeby to było dziecko Boże. Nie wygląda na to, żeby to był człowiek bardzo związany. Ale mówi do niego: przyjacielu, I czasami tak mówimy do kogoś. Przyjacielu, nie przesadzaj. I tak dalej. Nie znamy tego człowieka, to nie jest nasz bliski, ale mówimy do niego przyjacielu, zwracając się do niego w określonym celu. Natomiast Pan Jezus, jak zwracał się do uczniów, to powiedział im tak. To jest 15 rozdział. I to jest ważna rzecz. Tu jest napisane od 12 wersetu. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Jeśli, tak? Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. I relacja przyjaźni to jest relacja taka, która mówi o bliskości ewidentnie. Abraham był nazywany przyjacielem Boga, tak? I teraz Pan Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie, co wam przekazuję. Czyli istnieje coś takiego jak relacja przyjaźni, przy czym uwaga, my jesteśmy przyjaciółmi króla. My nie jesteśmy przyjaciółmi kogoś, kogo się klepie po ramieniu i mówi do niego Kaziu, nie wiem, Józiu. To czasami to niestety w kościołach bywa, że się Pana Jezusa tak traktuje i spoufala się. Jest fatalny błąd. Nie wolno tego robić. Jesteśmy przyjaciółmi króla. Ale przyjaciółmi jesteśmy wtedy, kiedy spełniamy jego przykazania. Abraham był przyjacielem Boga, bo spełniał jego przykazania, bo chodził z nim. On go znał. No i teraz właśnie mamy problem, co to znaczy znać. Poza tym, o czym mówiliśmy na początku, że pewne rzeczy są zarezerwowane. Ale my jesteśmy społecznością. My jesteśmy wszyscy w Chrystusie. On jest głową Kościoła. Czyli On jest przyjacielem nas wszystkich, o ile my spełniamy Jego przykazania. I teraz On powiedział, bo tu jest napisane wcześniej, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Czyli On oddał życie za nas, za swoich przyjaciół. Nie ma większej miłości niż oddanie życia za kogoś. Tylko jeżeli my na przykład nazywamy siebie braćmi i siostrami towarzysko, to pytanie, co by było, gdyby przyszło oddać życie za brata albo siostrę? No i teraz następne pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli ja mówię o kimś, że jest bratem albo siostrą, to on nim jest, czy on jest tylko znajomym? No i jest kłopot. Dlatego, że jest przyjaźń oznacza pewną przejrzystość. Przyjaźń oznacza pragnienie poznania się nawzajem. To jest to, o czym Jurek mówił. I naprawdę, chwała Bogu, dlatego, że jeżeli my wychodzimy i jeżeli my mówimy już nie o przyjaźni, tylko my mówimy o miłości, zauważcie, w Kościele. My mówimy o miłości. A miłość powinna być czymś jeszcze więcej niż przyjaźń, bo przyjaciel to jest ktoś, kogo znam, owszem, dobrze go znam, ale przecież miłość to jest coś, co ja no, jeszcze bardziej się potrafi poświęcić, jeszcze bardziej się potrafi otworzyć. Jasne, że jeżeli życie Pan oddał, bo posłał swego Syna za nas, tak? I to jest dowód Jego miłości. Bóg jest miłością, pierwszy list Jana, i na tym polega Jego miłość, że On posłał swojego Syna za nas, tak? Czyli On wydał coś, co miał kogoś, kto jest najbliższy, kto jest Jego jednorodzonym, jedynym Synem. I na tym polega miłość. Czyli krótko mówiąc, miłość zawsze daje się zranić. Miłość pozwala komuś odejść. Miłość pozwala zrobić sobie krzywdę. I to jest naturalna rzecz. My jako ludzie, po ludzku, mamy oczywiście postawę obronną. To jest naturalna rzecz. My będziemy mieli postawę obronną. ale my się też uczymy takiej miłości, ponieważ jeżeli ktoś dostanie ileś tam razy od kogoś, od wielu ludzi. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, kiedy naprawdę solidnie dostaliśmy z moją żoną w ramach tego, że okazaliśmy komuś miłość bezinteresowną, to zadzwonił do mnie jeden brat z Niemiec i zadał mi jedno pytanie. Czy po tym wszystkim będziesz w stanie usługiwać i pomagać innym ludziom? To było niesamowite pytanie, dlatego że po tym, jak człowiek wyjdzie do kogoś, okaże mu tą miłość i ta miłość zostanie w taki sposób potraktowana, podeptana wręcz, wykorzystana, to jest pytanie, co my dalej zrobimy. I teraz, jeżeli my czytamy w Słowie Bożym, że Baranek Boży gładzi grzechy świata, tak? Że Chrystus umarł za grzeszników, że umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, że chce zbawić wszystkich, bo On umarł po to, żeby oni zostali zbawieni. I On doskonale wie, że większość ludzi podepcze tą miłość, którą On okazał. Ale jakże ona musi być wielka, skoro daje się tak podeptać? Jasne, że Bóg nie żąda od nas, żebyśmy byli Jezusami, żebyśmy byli tacy jak On. Nie jesteśmy tacy jak On, nie jesteśmy wcielonym Bogiem. Ale to jest coś, do czego, o czym czytamy, co jest naszym niedościgłym wzorem i do czego powinniśmy dążyć przecież, nie? No i mamy społeczność, która była na początku, pierwsza. Czytamy w Dziejach Apostolskich, co tam się działo przecież. Przeczytamy sobie parę rozdziałów, nie rozdziałów, fragmentów. Drugi rozdział, jest taki fragment na końcu drugiego rozdziału. Tam jest napisane tak. Ci więc, którzy chętnie przyjęli, od 2,41 i dalej, ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra, rozdzielali je wszystkim według potrzeb. No i tu jest, to są takie zdanie, które jest w wersecie 44, że oni byli razem i wszystko mieli wspólne. Teraz to, czy wszystko mieli wspólne, jak co to znaczy, że wszystko mieli wspólne, to jest wyjaśnione później. W czwartym wersecie na przykład jest napisane, nie było też nikogo, kto by cierpiał niedostatek. I 32 werset, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Znaczy, każdy był gotów dać to, co miał. Jeżeli ktoś miał pole, które było gdzieś tam, tak jak Józef, ten Barnaba, no to sprzedawał to pole i mówił, to jest do rybki. Tak? Mam coś i tu macie, żeby było dla wszystkich. Nie, nie sprzedał swojego domu, nie wyprowadził się na ulicę pod most, bo w pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, że jeżeli ktoś o swoich domowników nie ma starania, to jest gorszy niż niewierzący i zaparcie wiary. Czyli on musi sam dbać o swoich domowników, żeby nie obciążać Kościoła. I widzimy równowagę między jednym a drugim. Czyli nie była to komuna, w której nikt nie miał absolutnie swoich własnej szczoteczki do zębów. Po prostu. Wiem, jestem świadomy, że to wszystko, co mam, pochodzi i tak od Pana Boga. Na ile byłbym w stanie bratu tego dać, użyczyć, pozbyć się, osobna sprawa. Każdy niech sobie sam przemyśli taką rzecz. Ale tu jest takie bardzo cudowne, byli razem. Pan Jezus powołał apostołów po to, żeby z nim byli. Oni się od niego uczyli. I oni byli razem. Pytanie, co to znaczy być razem teraz? Jak się czyta takie fragmenty, jak na przykład przeczytamy sobie Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, on jest o miłości, nie będę czytał całości, ale przeczytam o miłości po prostu. I czwarty werset. I dalej. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. No i tu widzimy też jedną rzecz, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. No i teraz, jeżeli my jesteśmy razem, to pytanie jest takie, czy tak naprawdę jesteśmy prawdziwi? Czy to, co ja dzisiaj tu siedzę, mówię kazanie na przykład, nie? Czy brat jakikolwiek? Czy ja jestem prawdziwy, jak ja mówię to kazanie? Czy ja jestem tym, którego wy znacie? Bo ja znałem, w wielu sytuacjach byłem, kiedy ktoś, kto stał na kazalnicy czy za kazalnicą, mówił kazanie, ale ja nie wiedziałem, kto to jest. Chociaż to był człowiek, który był pastorem. Ja powinienem go był znać. Chcę wam powiedzieć taką historię. Wczoraj opowiadałem siostrze właśnie na ten temat. Kiedyś zostaliśmy zaproszeni z żoną do Wielkiej Brytanii. Ja tam miałem serię wykładów. W pewnym momencie moja żona mówi tak: wiesz co, właściwie, no co ja tutaj robię? Ja specjalnie nie mam tu nic do powiedzenia. Nie specjalnie, nie chodzi o to, żeby ona chciała mieć coś do powiedzenia, tylko tak, no siostrą mnie usługuje. Nie, jest tak jakby osoba towarzysząca jestem. Nie mam ochoty tu jeździć już, bo ja tylko obciążam budżet i ogólnie to tak nie będzie. Nie chcę. Źle się z tym czuję. Ja widziałem, że nie mogę nic wytłumaczyć, więc zacząłem się modlić. Słuchajcie, na następny dzień była taka sytuacja. Pojechaliśmy do miasta pewnego. Ja tam miałem kazanie. I po tym kazaniu przychodzi brat, który oczywiście o niczym nie wiedział. Przychodzi brat, staje przed moją żoną i mówi tak: siostro, ty sobie nie myśl, że ty jesteś tutaj niepotrzebna. Ty sobie nie myśl, że ty tu przyjechałaś na darmo. Dlatego, że dzięki tobie my troszeczkę chociaż wiemy, jaki jest twój mąż. Ten, który nam mówi, głosi, naucza. My was widzimy razem. My widzimy wasze relacje, wasze małżeństwo. I my przynajmniej trochę możemy wiedzieć, kim on jest. Zatkało nas. No to była odpowiedź wprost od Pana Boga, co trzeba zrobić w tej sytuacji. Ale ja mówię to po co innego w tej chwili, żeby zobaczyć, jak potrzebne jest to, że chociaż trochę wiemy, kim ty jesteś. Że ty nie jesteś człowiekiem, który wrócisz do domu i będziesz zupełnie inny niż mówisz. Ja chcę ciebie trochę poznać. Jasne jest, wszyscy wiemy i widać, i parę osób tu już mówiło o tym, że mają z tym trudności. Nie musi, oczywiście, że nie zawsze musi być tak, że będzie to trwało szybko, że będzie to przełamywane na siłę. Nie. Pan Bóg też jest cierpliwy w stosunku do nas, w stosunku do każdego z nas. I na różne rzeczy czekamy i na różne rzeczy jeszcze będziemy czekać, bo musimy się też uczyć cierpliwości. Ale istnieje, nawet w świecie, istnieje coś takiego jak transparentność, czyli przejrzystość, czyli niechże twoje życie będzie przejrzyste. Niechże ludzie wiedzą, kim ty jesteś. A żeby wiedzieli, a szczególnie bracia, żeby wiedzieli, kim ty jesteś, to musimy nawiązać relacje obustronne. Czyli musimy zacząć do siebie mówić, musimy ze sobą rozmawiać, chcieć do siebie wyjść. Nie udawać kogoś innego i nie być bratem, bo ty jesteś brat Zenek, brat Czesiu. Bo tu się tak nazywasz, brat Czesiu. Nie, ty bądź mi bratem naprawdę. Kiedy czytamy listy, No to list do Efezjan, to jest 4 rozdział. Tam jest napisane o tym od wersetu 20, bo wcześniej jest o poganach, którzy postępują jak postępują, bo są obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest. To jest werset 18. Werset 20 i dalej. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, lecz jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie. Bardzo ciekawy werset. Czy Efezjanie wszyscy słyszeli Pana Jezusa osobiście? Czy oni wszyscy chodzili za Nim, jak On jeszcze był na ziemi? Słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Teraz, jeżeli my się zastanowimy, dlaczego, odrzuciwszy kłamstwo, mamy mówić prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich, to trzeba wrócić do poprzednich wersetów. Bo nie tak nauczyliśmy się Pana Jezusa jak poganie, którzy traktują siebie jak dobrych znajomych, obcych. Okej, im to wystarczy. Im to wystarczy. W Kościele nie bardzo. I teraz pytanie, na ile ten Kościół tworzy wspólnotę? Na ile tworzy jedno ciało? Bo jesteśmy członkami jedni drugich. No i jeżeli, odrzuciwszy kłamstwo, będziemy mówić prawdę każdy swojemu bliźniemu, dlatego właśnie, no to coś znaczy. Ewidentnie to coś znaczy. Więc naprawdę, ja cierpię, jeżeli ja patrzę i mam brata przed sobą albo siostrę, ja widzę, że on udaje. On udaje kogoś innego przede mną. I jest, jak na chwilę wrócimy do pierwszego listu do Koryntian, tam gdzie jest ten fragment o miłości. I jest napisane coś takiego, że można ciało nawet wydać na spalenie, prawda? Tak, trzeci werset. Choćbym rozdał na żywność, na ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. I teraz, ja nie wiem, dochodzę do takiego wniosku, że są tacy ludzie, którzy są wierzący i oni są gotowi oddać ciało na spalenie, oni są gotowi żywność oddać dla wszystkich, oni są bardzo hojni, a oni są zamknięci. Czyli krótko mówiąc, ja zrobię dla ciebie wszystko, ale serca przed tobą nie otworzę. Będę poza taką ścianą. Nie poznasz mnie w ogóle. W ogóle. Nie, że nie poznasz moich najskrytszych spraw, które mam prawo zachować dla siebie. Nie, w ogóle. Ty o mnie nic nie wiesz. To nawet nie jest przyjaźń. Już nie mówiąc o miłości. Bo jeżeli jestem szczery, to jestem szczery. Na koniec list do Filipian. To jest taki fragment na temat Epafrodyta. To jest drugi rozdział listu do Filipian, od 25 wersetu. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach, ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że bliski był śmierci, lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu ucieszyli się, a ja żebym doznał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie. Oni chcieli usłużyć Pawłowi. Nie mogli mu usłużyć wszyscy. Kochali Pawła. Chcieli dla niego jak najlepiej. I ich posługa wobec Pawła nie mogła być taka, jakby chcieli. Wobec tego wysłali do niego Epafrodyta, swojego brata. I teraz on dopełnił to, czego brakowało ich posługi wobec Pawła i tęsknił za nimi i bardzo się smucił. Dlaczego? Bo usłyszał, że zachorował. Oni usłyszeli, że zachorował. Takie relacje są. Wiedzieli, słyszeli, smucili się i bardzo tęsknił. Bóg się oczywiście zmiłował, jak tu jest napisane, i nad Pawłem, i nad nim. I dlatego Paweł co zrobił? Tym pilniej posłał go do domu z powrotem, abyście widząc go znowu ucieszyli się, a ja żebym doznawał mniej smutku. Czyli Paweł pozbył się tego, co mógł dostać od Epafrodyta, po to, żeby oni mogli go usłyszeć i doznać radości. No to jest działanie w obie strony właśnie. Takie praktyczne. Podsumowując. Na początku wiemy doskonale, że nie chodzi o tak zwany ekshibicjonizm. W żaden sposób. Nie na tym rzecz polega. Chodzi o to, żebyśmy byli wobec siebie prawdziwi. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, bo może mieć, on może mieć te problemy ze starego życia, on może mieć, taki jest, trudno mu to jest zrobić. On może się bać, że jak zaryzykuje, to dostanie, zostanie zraniony. To jest normalne u ludzi, że oni boją się okazać miłość, ponieważ zostaną zranieni. I niektórzy ludzie tak robią, że zamykają się na stałe. Bo ich pierwszą podstawową potrzebą jest to, żeby uniknąć tego zranienia. Ale jeżeli my się mamy nawzajem kochać, to musi być to ryzyko. Nie ma innego wyjścia. Nawet jeżeli nie wpuszczę do najintymniejszych, najdrobniejszych spraw, do czego mam prawo, to mimo wszystko miłość, którą pokazał nam Pan, dała się zranić. Cały czas się daje zranić, bo ludzie depczą tą miłość. A On kocha. I myślę, że dlatego ludzie, kiedy patrzyli na ten pierwszy kościół, to byli pod wrażeniem, nie tylko dlatego, że Ananiasz i Safira skłamali i padli trupem od razu. To jest oczywiście ważna rzecz i należy ją brać pod uwagę. Dzisiaj dzięki Bogu, a właściwie nie wiadomo, bo co by było, no, gdyby ludzie padali trupem po jednym kłamstwie. Jak Pan Bóg ich pilnował, zauważcie? Co tam musiało być? I 13 werset 5 rozdziału pisze, że z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Czyli to jest coś takiego, że podobało im się to, co ci ludzie, co już ci chrześcijanie mają, ale się bali do nich przyłączyć z jakiegoś powodu. No i można się bać z różnych powodów. Może oni się mogli bać dlatego, że widzieli, że jak ktoś skłamie, to pada trupem. A dzisiaj może być tak, że jak ktoś przyjdzie na przykład i rozejrzy się, ja tak nie potrafię. Ja widzę, że oni są tacy otwarci, ja nie umiem. Nie chcę. I uciekam. Ale Słowo Boże tak mówi i naśladujmy Pana, jeśli naprawdę się kochamy.